Mamy dzisiaj coś do powiedzenia na temat zbawienia. Taki był kolejny temat naszych rozważań. Zbawienie. No i tak jak przy innych tematach, oczywiście temat jest ogromny, tak? Więc tutaj absolutnie my nawet nie zaczniemy go kończyć, że tak powiem. Chciałbym się odnieść do tego, co przede wszystkim, tak jak zawsze w tych naszych rozważaniach, do tego, co nasze zasady wiary jako Kościoła mówią na ten temat. Pierwszą z rzeczy, którą czytamy w naszych zasadach wiary, to jest to, że Bóg jest suwerenny w dziele naszego zbawienia. Kiedyś mówiliśmy już o tym trochę przy okazji suwerenności Boga. Natomiast ponieważ temat dotyka zbawienia, to też coś tu krótko na ten temat chciałbym wspomnieć. Co to znaczy, że Bóg jest suwerenny w dziele zbawienia? To znaczy, że mówiąc tak najprościej, że Bóg zbawia tego, kogo chce. Po prostu. Że nikt ani nic nie ma wpływu na Bożą decyzję odnośnie zbawienia człowieka. Że Bóg nie jest zobowiązany w żaden sposób zbawić jakiegokolwiek człowieka. Nie może być sytuacji i nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś człowiek mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, Ty musisz mnie zbawić. Albo ktoś inny mógł stanąć przed Bogiem i powiedział: Boże, Ty musisz zbawić tego człowieka. Nie. To jest Boża i tylko Boża decyzja, kogo On zbawia, a kogo nie. Oczywiście wiemy z tego, co mówiliśmy o człowieku, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Tak? Że nie ma człowieka, który by powiedział: ja nie potrzebuję zbawienia. I przy okazji mówiliśmy już o tym, ale to też warto wspomnieć tutaj, kiedy tematu dotykamy, że słowo zbawienie oznacza co? Ratunek. Tak, bardzo dobrze. Słowo zbawienie to jest taki teologiczny termin, tak, ale on po prostu oznacza ratunek. Ratunek przed czym? Przede wszystkim przed wiecznym potępieniem. Przed tym, żeby człowiek nie szedł do piekła. Mówiąc tak, żeby nie był na wieki oddzielony od Boga. Ale też ratunek przed władzą szatana i grzechu tutaj w tym życiu. Tak? Bo Boże zbawienie dotyczy wieczności i dotyczy teraźniejszości. Człowiek, który jest zbawiony, jest wyratowany od tych dwóch głównych elementów. Przede wszystkim jest wyratowany od wiecznego oddzielenia od Boga, czyli od piekła, a po drugie też jest wyratowany od tego tutaj na ziemi, czemu podlega człowiek niezbawiony. Człowiek niezbawiony musi grzeszyć, musi słuchać szatana, po prostu jest w niewoli grzechu i szatana. Tak? Człowiek zbawiony jest wyzwolony, wyratowany z tej niewoli i może żyć tak, jak to się Bogu podoba. I każdy człowiek tego potrzebuje. I tego wiecznego ratunku, zbawienia, i tego zbawienia tutaj ziemskiego, jeśli można tak powiedzieć. I kto będzie wyratowany, kto tego ratunku doświadczy, to jest tylko i wyłącznie Boża suwerenna decyzja. Jeden fragment, który chciałbym tutaj przeczytać, to jest list do Rzymian, 9 rozdział. List do Rzymian, 9 rozdział, od 14 do 18 wiersza. List do Rzymian, 9 rozdział, od 14 do 18 wiersza. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Oczywiście te fragmenty wzbudzają dużo różnych innych emocji, tak, i dużo innych tematów dotykają, i tu jest kwestia odpowiedzialności człowieka, Bożego wyboru i tak dalej, ale to nie jest temat nasz dzisiejszy tutaj. Natomiast wyraźnie te wiersze mówią, że od Bożej woli zależy, nad kim On się zlituje, nad kim On się zmiłuje. Może nam się to wydawać niesprawiedliwe, nie fair i w ogóle takie dziwne, ale takie rzeczy pokazują nam różnicę między nami a Bogiem. Bóg po prostu może robić, co chce. On jest Bogiem. A my jesteśmy grzesznymi ludźmi. I tak jak w Starym Testamencie mamy obrazy u Jeremiasza czy u Izajasza, garncarza i gliny, tak? I tam Bóg mówi, co, glina będzie mówić do garncarza? Tak? Co ty ze mnie zrobiłeś? Czy w ogóle coś ze mną zrobiłeś? Nie. To jest Bóg, my jesteśmy grzesznymi ludźmi. Więc On jest suwerenny w dziele. To w praktyce oznacza, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to powinieneś po prostu być Mu niesamowicie wdzięczny. Że On zdecydował, że Cię zbawił. Że Cię uratował. I moim zdaniem druga praktyczna z tego, drugi wniosek, nie ma sensu dociekać dlaczego. Bo nie dowiesz się dlaczego. Nie wiesz dlaczego Ty jesteś zbawiony, a dlaczego sąsiad obok Ciebie nie jest i nie chce słuchać w ogóle o Bogu. Nie wiemy. Po prostu nie wiemy. Natomiast to powinno wywoływać w nas głęboką wdzięczność, że coś Bóg zrobił takiego i ja nie jestem zasługą tutaj żadną w tej kwestii, ja niczym nie zasłużyłem. Ja sam też nie mogłem w żaden sposób wpłynąć na Bożą decyzję odnośnie mojego zbawienia. On po prostu zdecydował się mnie zbawić. I dzięki Mu za to, tak? Czyli On jest suwerenny w dziele zbawienia. Druga rzecz, o której mówią nasze zasady wiary, jeśli chodzi o zbawienie, to fakt, że to odkupienie, to zbawienie, ten ratunek jest oparty wyłącznie na ofierze Jezusa Chrystusa. Mamy to w dwóch miejscach tutaj wspomniane. W jednym punkcie jest mowa, że wierzymy w śmierć Chrystusa na krzyżu za grzech świata, tak? Że Jezus umarł za grzechy świata na krzyżu. W innym miejscu jest napisane, że wierzymy w odkupienie od winy, kary i panowania grzechu w życiu człowieka jedynie dzięki zastępczej ofierze Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Znowu, mówiąc w uproszczeniu, tylko dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, możemy być zbawieni, czyli wyratowani. Nie ma żadnej innej podstawy ratunku od piekła i od grzechu, od piekła w wieczności i od grzechu w teraźniejszości, oprócz ofiary Jezusa Chrystusa. I mamy oczywiście to, no, wszystko co mamy w tych zasadach wiary jest oparte na tym, co jest w Biblii, prawda? Bo na tym się opieramy. Mamy to w wielu miejscach w Nowym Testamencie stwierdzone. W Dziejach Apostolskich na przykład, w 4 rozdziale, gdzie apostołowie stali przed Radą Najwyższą, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, apostołowie zaczęli głosić to, że On umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Oczywiście natychmiast zaczęły się kłopoty. Postawili ich przed Radą Najwyższą i w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich od 10 wiersza czytamy takie słowa. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Tam chodziło o człowieka, którego oni uzdrowili. On, czyli Chrystus, tak, to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Apostołowie od początku mówili jasno, wyraźnie. Tak? Wszystko, co robimy, wszystko, co głosimy, obraca się dookoła osoby Jezusa Chrystusa, bo On jest jedyną drogą zbawienia. I to głosimy jasno, wyraźnie i chcemy głosić w naszym kościele i każdy człowiek, który jest Bożym dzieckiem, powinien to właśnie głosić. Nie głosimy kościoła, nie głosimy zasad, nie głosimy nawet nauk biblijnych przede wszystkim. My oczywiście mówimy o Biblii, chcemy żyć według nauk biblijnych, ale głosimy przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, mówimy, ja chcę przede wszystkim powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. I to jest jedyna droga do ratunku. Wiecznego i teraźniejszego. tylko na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. No i oczywiście mamy ten bardzo znany fragment, czy kilka nawet fragmentów w liście do Rzymian, który generalnie mówi o zbawieniu. Tak? List do Rzymian, szczególnie ta pierwsza część listu do Rzymian, to jest taki najlepszy fragment. Otwórzcie trzeci rozdział listu do Rzymian. To jest najlepszy fragment, jeżeli ktoś chce coś dowiedzieć się bezpośrednio z Biblii na temat zbawienia i tego, jak działa zbawienie. To list do Rzymian został specjalnie przez Boga napisany i Bóg użył apostoła Pawła, żeby to jasno, wyraźnie wyłożyć. Tak? I zaczyna się znowu, to jest osobny jakby temat, cały ten mechanizm, ale mówiąc w skrócie, zaczyna się list do Rzymian od stwierdzenia, że wszyscy ludzie właśnie potrzebują zbawienia, że wszyscy ludzie są grzeszni, a grzech człowieka pociąga za sobą Boży gniew. Więc wszyscy są potępieni i żaden człowiek nie jest w stanie spod tego potępienia sam siebie wyciągnąć. Wszyscy podlegają pod Boży gniew, pod Bożą karę. I żadne ludzkie zabiegi, żadne ludzkie uczynki nie są w stanie zmienić tego stanu w życiu człowieka. Innymi słowy, człowiek nie jest w stanie nic sam takiego uczynić. Żadnego czynu nie jesteś w stanie dokonać. Choćby to był najwspanialszy na świecie czyn, najbardziej altruistyczny, najbardziej wzniosły, najbardziej duchowy. Nic nie uratuje cię spod Bożego gniewu. Dlatego, że Paweł mówi, problemem nie jest to, co my robimy. Pierwotnym problemem, to jest wtórny problem. Podstawowym problemem jest to, kim jesteśmy. Jesteśmy grzesznikami. Więc nawet jeżeli grzesznik by dokonał przez całe swoje życie samych dobrych uczynków, to on się urodził jako grzesznik. I koniec. A grzesznik nie może wejść do Boże, przed Bożą, nie może stanąć w Bożej obecności. Nie może wejść do nieba. Po prostu. Ludzie często koncentrują się na tym, co robią, tak? I oczywiście grzesznik grzeszy, tak? Grzech jest wyrazem tego, że on jest grzeszny, ale to nie jest podstawowy problem. Podstawowym problemem jest grzeszna natura. Brak Bożej sprawiedliwości w naszej naturze. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały, mówi list do Rzymian. I to może być zmienione tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, mówi Paweł, a ponieważ on był bezgrzeszny, on nie miał tej grzesznej natury, więc jego śmierć mogła stanowić zadośćuczynienie za nasz brak sprawiedliwości. Innymi słowy, poniósł karę, której nie musiał ponosić, za nas. I my do końca dokładnie nie wiemy, jak to działa, tak? Bo jak to jest możliwe. Ale tak Biblia nam mówi, że taki był Boży plan zbawienia właśnie. Że Jezus Chrystus przyszedł, żył świętym życiem i umarł na krzyżu Golgoty śmiercią męczeńską za nasze grzechy. I Jego śmierć pokrywa winę za nasze grzechy. Tak? Stanowi zadośćuczynienie za nasze grzechy. I w trzecim rozdziale od 21 wiersza mamy ten fantastyczny fragment, który mówi właśnie o Bożej sprawiedliwości okazanej w Jezusie Chrystusie. I czytamy, ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Uczynki zakonu w Pawła nomenklaturze to są po prostu dobre uczynki. Czyli niezależnie od tego, co dobrze człowiek może uczynić, jest usprawiedliwiony tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. I kolejna rzecz, to co czytamy, Tutaj to, że usprawiedliwienie pokutującego grzesznika z łaski Bożej, to znowu jest z naszych zasad wiary, przez osobistą wiarę w dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. I to jest to, co Paweł dalej tutaj pokazuje, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za grzech. Ale ty, każdy z was i ja, żeby skorzystać z tego, musimy w to uwierzyć. Jedyna droga do skorzystania z tego to jest droga przez wiarę. Tak to tutaj pisze i dalej w czwartym rozdziale, nie będziemy tutaj czytać, ale w czwartym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł używa przykładu Abrahama. Tak? I mówi, że Abraham właśnie skorzystał z tej Bożej sprawiedliwości, chociaż stało się to jeszcze, patrząc w naszej ludzkiej chronologii, dużo przed śmiercią Jezusa Chrystusa, ale Biblia nam mówi wyraźnie, że nawet ci, którzy byli usprawiedliwieni przed życiem Jezusa Chrystusa na ziemi, też zostali usprawiedliwieni dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Bo w Bożej perspektywie nie ma czasu, tak? Bóg nie musiał czekać na śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, żeby usprawiedliwić ludzi. Bo On po prostu wiedział. Dla Boga nie istnieje czas. Dla Boga śmierć Jezusa była zawsze faktem. On to zaplanował, On miał zamiar to uczynić w naszym ludzkim czasie i mógł na tej podstawie usprawiedliwić ludzi już za czasów Abrahama. I Abraham został usprawiedliwiony też na podstawie śmierci Jezusa Chrystusa, ale ze strony Abrahama to usprawiedliwienie zadziałało, ponieważ on uwierzył. Tak? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Więc my jako ludzie dostępujemy tego usprawiedliwienia, tego zbawienia poprzez wiarę. Mówiąc w uproszczeniu, to jest tak, jakby no, jesteśmy chorzy na coś, tak? I jest lekarstwo, ale my musimy to lekarstwo przyjąć. Samo to lekarstwo, jak będzie stało na półce w domu, czy w aptece, czy nawet na stoliku obok łóżka, ono nam nic dobrego nie zrobi. My musimy z niego skorzystać. I tak samo sama śmierć Jezusa Chrystusa, jeżeli człowiek nie chce z niej skorzystać, nie da człowiekowi zbawienia. Są takie pomysły, że skoro Jezus umarł za wszystkich ludzi, to znaczy, że nieważne, co ty zrobisz, za twoje grzechy On też umarł i czy ty skorzystasz, czy nie, świadomie, to i tak to będzie skuteczne w twoim życiu. Biblia nam tak tego absolutnie nie przedstawia. Tutaj czytaliśmy ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Tak? Dalej odnośnie Abrahama. Uwierzył Abraham Bogu. 4:3. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Dalej w tym rozdziale czytamy, że dotyczy to też nas, którzy wierzymy tą wiarą, jaką miał Abraham. Jest konieczna wiara. W Dziejach Apostolskich czasami apostołów się pytali ludzie, co mamy czynić, żeby być zbawieni? Tak? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc ofiara Jezusa Chrystusa zapewnia nam zbawienie i to jest jedyny fundament zbawienia, ale ty, żeby skorzystać z tego zbawienia, musisz uwierzyć. Co to znaczy uwierzyć? To znaczy po prostu powiedzieć, ja to uznaję za fakt. Bo uwierzyć to znaczy po prostu podjąć decyzję. Tak? Bo wiara to nie jest coś, co my możemy dotknąć, co możemy zmierzyć. No z definicji wiara to jest decyzja oparta na czymś, czego nie widzimy. List do Hebrajczyków o tym mówi, tak? Że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara zastępuje dowód. Oczywiście Bóg daje nam pewne powody, żebyśmy wierzyli. Ale wiara nigdy nie jest oparta na dowodach jakichś, sama w sobie. Czytamy, że no jeżeli ktoś coś widzi, no to jak można mówić, że wierzy, tak? Jak widzę, jak dotykam, no to już nie jest wiara, to już jest empiryczne postrzeganie świata i po prostu wtedy nie ma mowy o wierze. Oczywiście my wtedy też wierzymy, Bóg cały świat oparł na wierze, tak? Bo jeżeli ty czegoś dotykasz i ci się wydaje, że to jest to, to ty do końca i tak nie możesz być pewien, że to jest to. Bo twoje zmysły mogą cię zawieść, wiecie, na milion sposobów. Tak? Ludzie widzą rzeczy, których nie ma, nie widzą rzeczy, których są, dotykają rzeczy i czują rzeczy w zupełnie inaczej niż to jest w rzeczywistości, więc tak naprawdę to ty też, nawet postrzegając świat empirycznie, ty żyjesz wiarą. Wierzysz w to, że twój mózg działa prawidłowo, że twoje oko działa prawidłowo. To znaczy, co to znaczy inaczej? Co to znaczy, że ty wierzysz? Ty czynisz założenie, tak? Jeśli ja was tu widzę, to ja się nie zastanawiam, czy ja naprawdę ich widzę? A może mi się tylko wydaje, że ja ich widzę? A może ja sobie śpię gdzieś teraz i mi się śni? Nie, ja przychodzę, mówię do was i tak jakby czynię założenie, że ja was widzę, że wy tu jesteście. Chociaż wcale może tak nie być. Ja wierzę swoim zmysłom. Rozumiecie, o co chodzi? Ja wierzę swoim zmysłom do jakiego punktu? Do takiego punktu, że działam po prostu cały czas na tym założeniu. Mówię do was, bo gdybym przestał w to wierzyć, to bym powiedział, a to trąbię, to po co ja się tu wysilam, tak? To ja usiądę sobie i posiedzę. Jak i takich tu pewnie nie ma, to co? Nie, ale ja do nich mówię, bo ja wierzę, że oni tu są. Czyli moje założenie jest tak mocne, że ja robię wszystko w oparciu o to założenie. I tak dokładnie działa wiara. Przyjmujesz założenie, podejmujesz decyzję, że tak, wierzę w to, co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy i tylko to jest podstawą zbawienia. I wierzysz to w ten sposób, że całe swoje życie na tym opierasz. Czyli wszystkie twoje działania, wszystkie twoje założenia, wszystkie twoje wybory, ustawienie twoich priorytetów, to wszystko potem jest oparte na tym, na tej decyzji, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. I taka wiara, jak mówi Biblia, jest wiarą zbawienną. Bo oczywiście mamy ten fragment, znany fragment w liście Jakuba, tak, w drugim rozdziale, który mówi o wierze i o uczynkach. I tam jest wiersz, który wydawałoby się zaprzecza temu wszystkiemu. Tak, że Abraham, widzicie, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Tak? Czy tylko z wiary jesteśmy usprawiedliwieni? Nie, z uczynków, mówi Jakub. Ale cały kontekst tego fragmentu pokazuje, że Jakub właśnie mówi o tym, że prawdziwa wiara pociąga za sobą uczynki. Jakub nie mówi innej rzeczy niż apostoł Paweł. Jakub po prostu mówi, że prawdziwa wiara będzie miała uczynki. Mówi, jeśli chcesz pokazać wiarę bez uczynków, to proszę pokaż. Ale czy taka wiara może zbawić? I on mówi nie. Więc zawsze wiara to będą uczynki oparte na decyzji, którą podjąłeś. I wiecie, tak naprawdę, szczerze mówiąc, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że On umarł na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, uwierzysz w taki rzeczywisty sposób, to nie ma problemu, nie ma rozdwojenia między wiarą a uczynkami. To jest nasz sztuczny podział. Prawdziwa wiara będzie miała uczynki. Po prostu. Fałszywa wiara, sztuczna wiara, wiara, że ktoś tylko mówi, że wierzy, nie będzie miała uczynków. Bo ktoś może mówić, że w coś wierzy, ale jego działanie tak naprawdę pokazuje, że on nie wierzy. Więc wracając do tego, co mówiliśmy tutaj, mamy wieczne zbawienie, mamy zbawienie, które jest oparte na dziele, które wykonał na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus. Tak? I w to wierzymy, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Bóg zbawia tego, kogo chce. Jedynym fundamentem zbawienia jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i ona jest skuteczna w życiu człowieka, kiedy on w to uwierzy. Po prostu człowiek musi uwierzyć w to, że Jezus Chrystus za niego umarł. Że jeśli by nie umarł, to ja idę do piekła. A ponieważ umarł, to ja mam wtedy drogę ratunku, czyli zbawienia. I mówi też jeszcze jedną rzecz odnośnie zbawienia. Nasze zasady wiary mówią, że wierzymy w wieczne zbawienie wierzących i wieczne potępienie niewierzących. Oczywiście to jest bardzo szerokie stwierdzenie, Generalnie tutaj chodzi między innymi o to, że jeżeli jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony na wieki, tak? Jeżeli jesteś potępiony na wieki. Nie ma w Biblii czegoś takiego, przede wszystkim czegoś takiego jak czyściec, tak? Że po prostu człowiek może być potępiony przez jakiś czas, a potem coś można zrobić, żeby on z tego potępienia przeszedł do zbawienia. Albo żeby po prostu poczekał jeszcze trochę i potem dostąpił zbawienia. Nie, Biblia mówi, że jest dla ludzi przeznaczona jasna droga. Śmierć, a potem sąd. I sąd decyduje. Cała historia o bogaczu i Łazarzu nam to pokazuje. Kiedy Bóg mówi, koniec. Po śmierci Łazarz poszedł tu, bogacz poszedł tu. I nawet tam ten bogacz jakąś próbę podejmował, tak? Że coś, może coś zrobimy. Bóg mówi, nie, koniec. W momencie śmierci następuje rozdzielenie. I to rozdzielenie jest już wieczne. Nigdzie w Biblii nie mamy żadnej możliwości, żeby człowiek w momencie śmierci mógł, po momencie śmierci mógł jeszcze zdecydować, gdzie on się znajdzie. No oczywiście były wyjątki, kiedy ktoś został przywrócony do życia, tak? Jeżeli ktoś umarł, a Pan Jezus na przykład wskrzesił kogoś z martwych, no to ten człowiek miał jakby, możemy powiedzieć, drugą szansę. Ale to tylko dlatego, że z powrotem wrócił do życia. Nie miał drugiej szansy po śmierci. Więc śmierć kończy możliwość zbawienia dla człowieka z naszej perspektywy. Tak? Kiedy człowiek umiera, jest albo wiecznie zbawiony, albo wiecznie potępiony. Dlatego w sercu człowieka jest ten strach przed śmiercią. Ludzie niewierzący sobie nawet nie uświadamiają tego. Tak? Niektórzy mówią, a ja nie wierzę, nic tam nie ma i tak dalej. Ale Bóg tam to coś wstawił. To jest moment wiecznej decyzji. Gdzie ty spędzisz wieczność. Więc to jest ważne. Ale też oczywiście odnosi się tutaj wiele tematów jest, jeżeli chodzi o sprawy tego, czy zbawienie jest wieczne, w sensie, że możemy je utracić, czy nie. No i oczywiście tutaj dyskusja jest od nie wiem kiedy, od początków chyba Kościoła. I będzie pewnie aż do końca Kościoła i zdecydowanie nie jest możliwe tą dyskusję rozstrzygnąć w ogóle, a nawet podać argumenty za i przeciw, jeżeli chodzi o to, w czasie jaki mamy. Natomiast my zawsze w naszym Kościele, nasze stanowisko oficjalne było takie, że wierzymy w wieczne bezpieczeństwo wierzących. Czasami tak to się określa. Wieczne bezpieczeństwo, czyli jeżeli jesteś zbawiony, jesteś zbawiony raz na zawsze. Nie masz możliwości utracić zbawienia. Nawet nie to, że nie możesz utracić zbawienia, nie masz takiej możliwości. Po prostu. Nie ma opcji. Ktoś, kto jest zbawiony raz na zawsze. Nie mamy tego wyraźnie stwierdzonego w zasadach wiary, ponieważ tak rozumiemy, że mogą być sytuacje, i tak jest, tak? Kiedy ludzie wierzący, człowiek naprawdę, prawdziwie, szczerze nawrócony, ma wątpliwości co do tych rzeczy. I to nie oznacza, że on jest niezbawiony. Natomiast rozumiemy, że Boże Słowo mówi, pokazuje to wyraźnie. I oczywiście są fragmenty, które to pokazują, są fragmenty, które często są interpretowane jako przeciwne temu poglądowi. Mamy dużo miejsc, które ludzie interpretują, o zobacz, tu jest pokazane, że jednak człowiek może utracić zbawienie. No uważamy, że to nie, te fragmenty tego nie mówią. Jeżeli ktoś ma jakieś tutaj pytania czy kwestie konkretne co do fragmentów, to ja zawsze zapraszam, tak, żeby porozmawiać, żeby się spytać. Nie mamy czasu, możliwości tego wszystkiego omawiać. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć, tutaj mam jeszcze chwilę, odnośnie tej kwestii, bo ona jest ważna. To przede wszystkim to, że to przekonanie o wiecznym bezpieczeństwie człowieka wierzącego nie jest oparte na jakimś jednym fragmencie. Nie jest oparte, są fragmenty, tak? W liście do Rzymian czytamy, że nieodwołalne są dary i powołania Boże. Czytamy, że nikt was nie odłączy od miłości Bożej, tak? Są fragmenty, które wyraźnie mówią o tym, że jeżeli znalazłeś się pod Bożym zbawieniem, jeżeli uwierzyłeś, to koniec. To nikt i nic nie może cię stamtąd wyciągnąć. Natomiast to przekonanie, które mamy, nie jest oparte na jednym, czy dwóch, czy trzech, czy dziesięciu, czy pięćdziesięciu wierszach. Jest oparte na całym Bożym działaniu, które widzimy w Biblii. I kiedy patrzymy na całe Boże działanie między Bogiem a człowiekiem, to widzimy, że to jest po prostu coś niemożliwego, żeby człowiek zbawiony mógł to zbawienie utracić. Parę takich rzeczy, które wam podam, mówię, nie będziemy tego rozważać, nie mamy czasu, ale do zastanowienia. Jednym z takich podstawowych rzeczy tutaj, argumentów, to jest działanie Boga z Izraelem. Zobaczcie, Bóg wybrał, powołał Izraela, wybrał go na swój lud. I ja zawsze powtarzam i będę to powtarzał. Działanie Boga z Izraelem jako z narodem jest doskonałą, przez Boga zaprojektowaną analogią do działania Boga z indywidualnym człowiekiem w Nowym Testamencie. Nie możemy traktować oczywiście indywidualnego Izraelity tak jak człowieka wierzącego. Bo w Izraelu jako w narodzie była większość ludzi niewierzących. Ale cały Izrael jako Boży lud, który zresztą nazywany jest też Bożym Synem, tak? Bożą małżonką nawet. Cały naród może być analogicznie traktowany jak człowiek wierzący w Nowym Testamencie pod Nowym Przymierzem. I mamy tutaj doskonałą analogię. Bóg wybrał naród izraelski, chociaż on niczym sobie nie zasłużył na to. Nazwał go swoim ludem, zdecydował się go prowadzić, zdecydował się go ratować. I słuchajcie, czy naród izraelski nie wykorzystał jakiejkolwiek szansy, jaka była, żeby odwrócić się od Boga i wykopać Boga ze swojego życia? Chyba nie. Zrobili wszystko, co mogli. I robili przez wieki, żeby Boga odrzucić. I Bóg to, i to nie jest tak, że Bóg się nie zorientował. Cały Stary Testament pokazuje, że Bóg im mówi: odrzuciliście mnie, zerwaliście przymierze, byliście niewierni. Księga Ozeasza, słuchajcie, kiedy Bóg porównuje Izraela, tak, do niewiernej żony, do niewiernych dzieci, po prostu mówi: ja was, nawet mówi, odrzuciłem was, nie mój lud. Można powiedzieć, nawet Bóg ich odrzucił w pewnym momencie. Ale czy to zmieniło tą wieczną relację między Bogiem a Izraelem? Absolutnie nie. Pojedynczy, indywidualni Izraelici ginęli, byli karani przez Boga. Ale Izrael jako naród na wieki wieków pozostał i pozostanie Bożym narodem. I jeszcze Bóg ma plan odnośnie niego. I czytamy w liście do Rzymian, że będzie czas, kiedy będzie zbawiony cały Izrael. Znaczy w sensie ci, co będą żyli, tak? W tym czasie. To jest niesamowity obraz. Jeżeli Bóg kogoś wybiera, to on czyni to w taki sposób, żeby odebrać sobie chwałę bez względu na to, czy ktoś jest wierny, czy niewierny. Paweł pisze dużo o Izraelu w liście do Rzymian i mówi, czy ich niewierność zniweczy Bożą wierność? Absolutnie nie. I teraz to dokładnie tak samo jest w życiu człowieka wierzącego. Jesteś Bożym dzieckiem? Jesteś powołany przez Niego? Masz Jego naturę? Możesz zrobić wszystko, co sobie wymyślisz, żeby od Niego odejść. Nie odejdziesz. Będziesz ponosił konsekwencje. Tak jak Izraelici ginęli w narodzie izraelskim, tak w twoim życiu będą klęski, tragedie, będą nieszczęścia, będą Boże kary, bo Bóg cię będzie karał za to, że odchodzisz. Ale wieczne przymierze z Nim jest nienaruszalne. Paweł pisze w liście do Koryntian odnośnie człowieka, który grzeszył, żył w grzechu, tak? Nie chciał się upamiętać. Oddajcie takiego na zatracenie ciała szatanowi, żeby duch był zbawiony w dzień pański. Mówi, nawet Bóg może zniszczyć życie fizyczne człowieka, ale duch tego, który do Boga należy, będzie zbawiony. Bóg swoje dary i swoje powołania traktuje jako coś nieodwołalnego. Więc obraz Izraela, obraz rodziny, o którym mówiliśmy nie tak dawno. Bóg mówi, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie bez powodu Bóg używa obrazu rodziny. Ja to wspominałem wam już. To jest niesamowity argument z Bożego działania w Nowym Testamencie. Zresztą Izrael też jest nazywany Bożą rodziną. Nie możesz się wypisać z rodziny. Możesz zostać wydziedziczony, może się do ciebie rodzina nie odzywać, ale w rodzinie nadal pozostaniesz. Jeżeli się urodziłeś w jakiejś rodzinie, jesteś częścią tej rodziny. Koniec. To jest niezmienne. Tak samo jest w Bożej rodzinie. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, różne rzeczy się mogą dziać. Oczywiście nie powinny, ale cokolwiek się nie stanie, nie masz możliwości wypisania się z rodziny. Tym bardziej, że nie zostałeś adoptowany do tej rodziny, ty się narodziłeś w tej rodzinie. Tak? Zresztą nawet adoptowanej osoby nie można wypisać z rodziny. Jeżeli ktoś został już adoptowany jako dziecko, nie można tego usunąć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Można adopcję unieważnić? Okej. No to może można. Ale chodzi o to, że my nie jesteśmy adoptowani, my się urodziliśmy, tak? Dlatego w Ewangelii Jana Pan Jezus mówił Nikodemowi, musisz się na nowo narodzić. I to jest kolejny argument. My jesteśmy, kiedy się nawracamy, my stajemy się nowym stworzeniem. Bóg przebudowuje wszystko w nas. On nie zmienia czegoś, co się dzieje na zewnątrz, tylko On czyni nas nowymi stworzeniami po prostu. I to jest nieodwracalne. Więc kiedy patrzymy na całokształt działania Bożego z ludźmi, to nasze spojrzenie jest takie, że tam, gdzie są fragmenty, które mówią o tym, że ktoś był w społeczności z Bożych dzieci, ale odpadł albo porzucił Boga, Biblia nam też o tym mówi, że niektórzy wyszli spośród nas, bo nie byli z nas, tak? Albo czasami musi się okazać, kto jest tym, tą pszenicą, kto jest tym konkolem, tak? Tak jak w przypowieści Pana Jezusa. My nie wiemy, ale Bóg wie. Bóg wie. Natomiast patrząc na całe Boże działanie i na Boże obietnice, wniosek jest jasny. Jeżeli jesteś zbawiony raz na zawsze. Po prostu. Raz na zawsze. I wiecie, to daje niesamowite poczucie takiego pokoju w życiu. Bo jeżeli nie, i to ostatnia już rzecz, jeżeli nie, jeżeli rzeczywiście mógłbyś zrobić coś, co spowoduje, że stracisz Boże zbawienie, to ty musisz żyć cały czas w niepewności. Dlaczego? Bo skąd wiesz, kiedy zrobiłeś coś, co sprawiło, że stracisz zbawienie, a kiedy wiesz, że nie? Nie ma w Biblii tego napisane. Nie ma w Biblii napisane, że jeżeli zabijesz 5 osób, to utraciłeś zbawienie. Albo jeżeli nie przyszedłeś na 15 nabożeń spod rząd, to straciłeś zbawienie. Nie ma czegoś takiego. Więc jeżeli wierzysz, jeżeli obawiasz się, że twoje zbawienie może zostać utracone, to kiedy będziesz wiedział, że ono zostało utracone? Nie masz możliwości, żeby to stwierdzić. Więc niestety naturalną konsekwencją jest, że gdzieś tam cały czas jest to poczucie niepewności. Że może kiedyś zrobię coś, co sprawi, że przekroczę tą linię. A najgorsze to, że nie będziesz nigdy wiedział. Bo Biblia o niczym takim nie mówi. I teraz podstawowe pytanie, czy Bóg tak rzeczywiście chciałby, żebyś ty żył w takiej niepewności? Nie wiedząc, czy rzeczywiście ty możesz, czy nie możesz, a może kiedyś? Jeżeli ktoś uczciwie podchodzi do swojej ludzkiej, grzesznej natury, to wie, że człowiek jest zdolny do każdego grzechu. Nawet wierzący. Człowiek wierzący jest w stanie popełnić każdy grzech. Bo ta natura ludzka nadal tam jest. Ona jest pod kontrolą Ducha Świętego oczywiście i tak dalej, ale jest gotowy popełnić każdy grzech. Skąd będziesz wiedział, czy to już, czy to jeszcze nie? Czy zdążysz pokutować, czy nie? Gdzieś tam zawsze będzie tliła się ta niepewność. A Bóg nigdzie w swoim planie nie pokazuje, że takiej niepewności chce. Wręcz przeciwnie. radość, pokój, wolność, poczucie bezpieczeństwa w Bożych ramionach. To jest jego plan. Więc ja patrząc na całość, widzę wyraźnie, że to jest Boża droga, tak? Tak różne rzeczy mogę zrobić. Tak, nie jestem doskonały, ale jestem jego dzieckiem i zawsze będę. To nie wynika z moich mocy, to nie wynika z moich zdolności, to wynika z natury jego zbawienia. On umarł na krzyżu Golgoty za mnie i jego zbawienie jest pewne i jest wieczne. I to przynosi jemu chwałę. Właśnie to, że nawet takiego grzesznika, jakim jest człowiek, bez względu na to, co człowiek byłby zrobić, on jest w stanie doprowadzić do końca. Tak jak mógł doprowadzić do końca Izraela. Bez względu na to, co ten Izrael mógłby zrobić. Więc w oparciu o to tutaj takie jest nasze spojrzenie jako naszego Kościoła. Tak? Zbawienie jest Bożą decyzją oparte na ofierze Jezusa Chrystusa, przyjmowane przez człowieka, przez wiarę, która polega na decyzji i konsekwentnym życiu w oparciu o tą decyzję. I jest to zbawienie wieczne, czyli wieczne życie z Bogiem, tak jak Jan też mówi, żywot wieczny mają ci, którzy mają Syna, tak? Kto ma Syna, ma żywot. Napisałem to wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ktoś, kto jest Bożym dzieckiem, wie, że jest wiecznie z Nim, na wieki. I jest to zbawienie, które daje pewne, pełne poczucie bezpieczeństwa. I daje możliwość, aby żyć właśnie ku Bożej chwale w takim przekonaniu. Amen.